Dzień dobry Państwu, zapraszam na przegląd prasy. Antoni Opaliński, godzina 8.00. Wczoraj byliśmy w Krakowie, z Krakowa przywieźliśmy m.in. najnowszy dwumiesięcznik Arkana, ostatni w tym roku, to jest krakowska redakcja. W ten numer poświęcony jest wciąż jeszcze rocznicy niepodległości. Bardzo ważny artykuł profesora Andrzeja Nowaka, rozważania o niepodległości 1918-1918-2018. Kto pamięta o tym, że 1018 rok też taki rok był w naszej historii? Bardzo ważny profesor Andrzej Nowak ogarnia całe ponad już 1000 lat polskiej historii. Tutaj w tym artykule o tym opowiada. Zastanawia się też, co będzie znaczyć ta niepodległość w przyszłości i w jaki sposób ją zachować. Tutaj też między innymi ważna ankieta Niepodległość jutra, gdzie różni ludzie też mówią o tym, jak będzie wyglądała ta nasza niepodległość kiedyś i właściwie co ta niepodległość w XXI wieku oznacza. Jeszcze do dwumiesięcznika Arkana wrócimy za godzinę. Patrzę na tutaj na media dzisiejsze warszawskie. Ważne spotkanie w Warszawie. Minister Krzysztof Szczerski będzie rozmawiał z zastępcą sekretarza stanu USA John Sullivan przebywa w Warszawie dzisiaj. Spotkanie z szefem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej. Też będzie, zdaje się, spotkanie z premierem. Oprócz tego na portalu Business Alert, do portalu Business Alert przyjdziemy za chwilę. Natomiast Rzeczpospolita informuje, że Komisja do Spraw Amber Gold może działać dalej. Przesłuchanie byłego premiera Donalda Tuska przed komisją śledczą, które odbyło się 5 listopada, to miał być koniec prac komisji. Ogłoszenie raportu miało nastąpić pod koniec listopada albo na początku grudnia. Tak zapowiedziała również pani przewodnicząca, ale wygląda na to, że to się przedłuża i że raport poznamy nieco później. Część posłów twierdzi, posłowie opozycji twierdzą, że to jest oczywiście szukanie jeszcze jakichś materiałów na czas kampanii wyborczej, która się niewątpliwie zacznie w nowym roku. Z kolei inni posłowie komisji, nie tylko ci związani bezpośrednio z PiS-em, na przykład to poseł Tomasz Rzymkowski z Kukiz 15, sugerują, że poślizg wynika z pojawienia się nowych dokumentów. Zaglądamy na stronę Polskiej Agencji Prasowej. Na stronie Polskiej Agencji Prasowej prezydent mówi: uznałem, że wykonanie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest potrzebne. Decyzję o podpisaniu noweli ustawy o Sądzie Najwyższym podjąłem, kierując się zapisami Konstytucji. Podobnie jak Sejm i Senat uznałem, że wykonanie orzeczenia TSUE, to za straszny skrót, proszę Państwa, chyba trzeba go jednak rozwijać, jest potrzebne niezależnie od dyskusji, czy mogło być ono wydane i czy wykracza poza traktatowe kompetencje Trybunału. Trudno to zrozumieć, jak ktoś nie jest prawnikiem. No jeżeli wykracza, to po co wykonywać? Albo wykracza, albo nie wykracza. Coś musi tutaj być. Dziennik Gazeta Prawna informuje, że prezes PiS, czyli Jarosław Kaczyński, nie chce podwyżki cen prądu i rząd dostał polecenie, żeby znaleźć sposób, żeby tych podwyżek nie było. Nie tylko w Polsce są problemy z rządami. Portale europejskie z Politico na czele informują o tym, że premier Królestwa Belgii, pan Charles Michel, zaoferował królowi Belgii, kto z Państwa wie, jak nazywa się król Belgii, zaoferował królowi Belgii rezygnację ze stanowiska premiera. Wynika to z tego, że w tej belgijskiej koalicji rządowej, która jest też w pewnym sensie koalicją narodową, część polityków nie chce i sprzeciwia się temu, że Belgia przystąpiła do paktu migracyjnego ONZ. Do paktu migracyjnego jeszcze może wrócimy też w następnej części, bo jest bardzo ciekawy materiał na ten temat w polskiej prasie. A teraz zajrzę na ten portal Business Alert. OPEC, proszę Państwa, organizacja, której spotkania kiedyś trzęsły światową polityką, przechodzi niejaki kryzys. Analiza Romana Bojanowicza na portalu Business Alert. Początek końca OPEC, na razie ze znakiem zapytania. Katar zapowiedział opuszczenie szeregów organizacji, kryzys wydobycia ropy w Wenezueli oraz wahania jej ceny także nie pomagają jej reputacji. OPEC nie gwarantuje już, tak jak kiedyś, stabilności międzynarodowego rynku surowca. Jak OPEC nie gwarantuje, to pytanie, kto gwarantuje? I tu może jeszcze raz należy spojrzeć na portal Business Alert. Pani Dorota Sierakowska pisze o tym, że wydobycie ropy z łupków w USA bije rekordy. Na stole inwestorów na rynku ropy naftowej nadal są fatalne. Po ponad 3 tygodniach konsolidacji cen tego surowca znów na rynku zaczęła dominować strona podażowa. Wczoraj cena amerykańska ropy naftowej spadła poniżej psychologicznej bariery na poziomie $50 za baryłkę, a dzisiaj rano zeszła poniżej poziomu $49 za baryłkę. Nie lepiej radzą sobie notowanie europejskiej ropy Brent, które wczoraj przebiły w dół poziom $60 za baryłkę, a dzisiaj poruszają się już poniżej $58. Dla obu tych gatunków ropy naftowej są to tegoroczne minima, tak pisze portal Business Alert, czyli ci Amerykanie pędzą z tym wydobyciem i pędzą Co jeszcze mamy? Dzisiaj zaglądamy do tygodników Solidarność Wybiórcza. Wojciech Wybranowski, artykuł: Gazeta Wyborcza kreuje się na obrońcę wolnych mediów. Przyjrzeliśmy się, jak Gazeta Michnika i Bliskiej Media solidaryzowały się z dziennikarzami publikującymi materiały niewygodne dla lewicowo-liberalnej prasy. Ten czas medialny jest taki, że właśnie miesiąc w miesiąc o tych historiach, które były rok, dwa lata temu, już się całkiem zapomina. Tutaj są takie zdjęcia, na przykład listopad 2012, Cezary Gmyz opuszcza Rzeczpospolitą, albo maj 2014, akcja ABW w redakcji Tygodnika Wprost. Tutaj były takie malownicze sceny, jak wyrywali sobie nawzajem panowie w redakcji Tygodnika Wprost laptopa. Takie to kiedyś w Polsce były czasy. Nie wszyscy chcą o tym pamiętać. I na zakończenie, na zakończenie coś kolorowego i historycznego, proszę państwa. Wieniawa, pułkownik Wieniawa, o którym, a później generał, oczywiście prezydent Rzeczypospolitej przez chwilę, człowiek, o którym krążyły legendy, że jak szedł na spacer z marszałkiem Piłsudskim i mijały ich dwie kobiety, to jedna pytała się drugiej, kto to jest ten starszy pan, który idzie z pułkownikiem Wieniawą. Cała Polska go kiedyś kochała, a w tygodniku sieci, no może nie cała ta piłsudczykowska część, a w tygodniku sieci jest wywiad z wnukiem generała Bolesława Wieniawy Długoszewskiego. Niestety wróg generała Wieniawy Długoszewskiego nazywa się Gerwaz Werno. No nie dlatego niestety, że się nazywa, ale niestety nie zna języka polskiego. Natomiast historia jest synem jedynej córki Wieniawy. Historia, która za tym kryje, jest bardzo piękna i bardzo polska, mimo że nazwisko już polskie nie jest. Ciąg dalszy przeglądu prasy za godzinę.
A przegląd prasy oczywiście, prasę przejrzał Antoni Opaliński. Jak refleksje po wczorajszej wizycie w Krakowie?
Kraków to jest taki mikrokosmos i trzeba znaleźć do niego klucz.
I tego klucza do Krakowa poszukujemy. Przyjaciół w Krakowie pozdrawiamy i słuchaczy Poranka Wnet i Radia Wnet. Również Kraków 95,2, Warszawa 87,8. A siostra Michaela Rak została 12 grudnia odznaczona przez prezydenta Andrzeja Duda medalem stulecia niepodległości. I jeszcze jedno zaproszenie: świąteczny jarmark Wnet 22 grudnia w najbliższą sobotę przy Emilii Platek 29/31. Bardzo dobra atmosfera i bardzo udane zakupy na pewno będą. Można wystąpić również w Radiu Wnet, bo z jarmarku Wnet prowadzimy audycję i kubeczki z napisem Radio Wnet, które przyjechały z Nowogrodzca, właściwie z Bolesławca, też będą na jarmarku Wnet, i pyszna kawa z Libanu. To są dodatkowe zachęty na to, żeby, którą przygotuje Lech Wrustecki. To są dodatkowe zachęty do tego, żeby jednak się zmobilizować i przyjechać na ulicę Emilii Platek 29/31 w najbliższą sobotę od godziny 8 do 1 gwiazdki. Gościem Poranka Wnet jest marszałek Senatu, jeden z liderów Prawa i Sprawiedliwości, pan Stanisław Karczewski. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Otwierając dziś rano portal W Polityce, przeczytać można. Ujawniamy. Po premier Szydło na celowniku jest marszałek Karczewski. Teraz to na niego jest zlecenie. O co chodzi, panie marszałku?
No, ukazał się taki ciąg artykułów bardzo przykrych, takich niesprawiedliwych, zarzucających nieprawidłowości, nieuczciwości, nadużycia w Senacie. Tymczasem no, jestem przekonany, że robimy wszystko, żeby Senat, tak jak powiedziałem na początku kadencji, wyszedł z cienia Sejmu, żeby był aktywny, żeby był widoczny, znalazł mocniejsze jeszcze miejsce w polskiej polityce. Tym bardziej, że w przyszłym roku 30. rocznica odnowienia Senatu, reaktywowania Senatu. Bardzo ważna data, 4 czerwca, to wtedy odbyły się w pełni demokratyczne wybory właśnie do Senatu. Będziemy chcieli również celebrować ten dzień, bo to ważny dzień dla polskiej demokracji. I ten atak taki chyba nieprzypadkowy, no, przeczytałem faktycznie dziś ten artykuł, nieprzypadkowy, bo to ciąg różnych zdarzeń pokazywane, nie mające wiele wspólnego z rzeczywistością. No taki atak i na Senat, i na mnie, ale sobie tym jakoś poradzimy, wyjaśniamy, choć bardzo trudno jest wyjaśniać rzeczy, które natychmiast pojawiają się w internecie. No jest to przykre, ale powolutku sobie dajemy z tym radę, panie redaktorze. Pracujemy dalej. Dziś mamy posiedzenie Senatu. Nie będę wyjaśniał w tej chwili, bo myślę, że będzie kiedyś okazja do tego, co się stało, w jaki sposób zaatakowano mnie i dlaczego. To pewno jakieś...
Ale jakieś domysły pewno pan marszałek ma.
No rzeczywiście, że tak. Jakieś mam przemyślenia, ale nie ze wszystkimi będę się dzielił.
Chociaż dzielenie się to jest coś takiego bardzo chrześcijańskiego.
No tak, dzielimy się opłatkiem, dzielimy się informacjami, dzielimy się swoimi myślami. I tak będzie teraz przy świątecznym stole, panie redaktorze. Ale no, jest to taki atak wyraźnie zorganizowany i bardzo przykry dla mnie, bo jest to taka rzecz, która dla każdego byłaby przykra, ale sobie z tym jakoś radzimy.
307 tysięcy na grecką ucztę, 7700 na portret. To są takie informacje z Superekspresu.
No panie redaktorze, to trzeba było dosyć długo opowiadać. Jeśli chodzi o portrety, no to kontynuujemy tradycję pana marszałka Borusewicza, który wywiesił portrety wszystkich marszałków trzeciej kadencji. Więc zostałem marszałkiem, więc też poproszono mnie, żebym przekazał zdjęcie i aby wykonano mój portret, który zawiśnie normalnie, przecież nie będę wieszał teraz w trakcie kadencji swojego wizerunku w Senacie. Po zakończeniu kadencji on zostanie zawieszony. To jest zupełnie normalne w wielu krajach europejskich. Jesteśmy przecież w Europie, to jest taki zwyczaj. I nie ma nic nadzwyczajnego. Są tam marszałkowie sportretowani z SLD, z AWS-u. Pan marszałek Borusewicz, marszałek Stelmachowski i będzie kiedyś w przyszłości wisiał mój, został zamówiony. Być może w przyszłości ten obraz byłby droższy, teraz tańszy, trudno mi powiedzieć. No taka cena, ja nie negocjowałem tej ceny. I tyle, jeśli chodzi o ten portret, panie redaktorze. Natomiast jeśli chodzi o te uczty, no to żadne uczty. No ja podejmuję swoich odpowiedników, przewodniczących senatów Europy i spoza Europy, więc no, muszę jakoś ich przyjmować, no nie mogę zaprosić ich do Baru Mlecznego, tylko zapraszamy do dobrych restauracji, czy do chwalimy się pięknymi miejscami, dlatego zapraszam swoich gości na przykład do Belwederu. Pokazuję im święte miejsce dla Polski. Pokazujemy miejsce, gdzie mieszkał i pracował Piłsudski. Oni poznają naszą historię. Możemy być z tego dumni, powinniśmy być dumni i to robimy. Przekazujemy nie tylko wzmacniamy relacje między różnymi krajami, wbrew temu, co mówi opozycja, prowadzimy bardzo intensywną dyplomację, również parlamentarną, stąd liczne moje spotkania i wizyty w Polsce gości zagranicznych. Ale też przy okazji chwalimy się, pokazujemy. Na przykład ostatnio był pan przewodniczący Senatu Rumuńskiego. Zawiozłem go również do Stutthof, zawiozłem go do Gdańska. Oglądał i miejsce kaźni, ale również oglądał port gdański. To jest nasze zadanie, a to kosztuje przecież, więc to jest zupełnie normalne. Oczywiście, że powinniśmy prowadzić oszczędne państwo, ale nie możemy prowadzić dziadowskiego państwa, tylko państwo, które robi wrażenie również na naszych gościach, robi wrażenie również na naszych partnerach, a przyjeżdżają do Polski i są pełni podziwu dla naszego rozwoju, dla tego, co się w Polsce dzieje, naszych osiągnięć. Przecież mamy bardzo niskie bezrobocie. Patrzą, widzą, doceniają to i pytają się, jak to robimy. My pytamy, jak oni sobie radzą i wymieniamy się swoimi doświadczeniami. To jest zupełnie normalne, naturalne i bardzo potrzebne.
Idąc po ulicy, to a propos tych spotkań pana marszałka Stanisława Karczewskiego, bo idąc po ulicy niedaleko ogrodów luksemburskich w Paryżu, policja zatrzymała ruch. Zapytaliśmy się policjantów, dlaczego zatrzymali ruch. Kto przyjeżdża do Senatu, powiedziano nam, że to jest delegacja z Polski. Potem zobaczyłem w samochodzie pana marszałka. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że pokiwał mi pan dłonią, czyli tak, żeśmy się przywitali, ale my zostaliśmy przed Senatem. Pan marszałek wjechał do tego Senatu na spotkanie z marszałkiem Senatu. To zawsze jest ciekawe. Dobra rozmowa, ciekawa rozmowa. O czym? To był dzień po manifestacjach w Paryżu, więc tam...
Dwa dni, bo manifestacje w sobotę, my byliśmy w poniedziałek, tak. Pozdrowiliśmy się, tak. Bardzo miłe spotkanie. Ucieszyłem się, widząc pana redaktora. To pokazuje, jaki świat jest mały, prawda? Dziś spotykamy się w Radiu Wnet, a dwa tygodnie czy trzy tygodnie temu w Paryżu. Rozmowa była bardzo długa, bardzo interesująca. Też zostaliśmy przyjęci wspaniałym obiadem i podczas tego obiadu prowadziliśmy długą, ponad dwugodzinną rozmowę. To były rozmowy na wszystkie tematy. Właściwie poczułem się tak, jak byłbym na konferencji prasowej. Zadawano mi bardzo wiele pytań. Na wszystkie bardzo wnikliwie, cierpliwie odpowiadałem. Oczywiście pytałem się również o sytuację jaka jest we Francji, bo pan przewodniczący Laschet wyraził swoje wielkie oburzenie i tym, co się dzieje we Francji, bo przecież doszło w sobotę, dwa dni przed naszym spotkaniem, doszło do profanacji świętego miejsca dla Francuzów, łuku triumfalnego, grób nieznanego żołnierza. Mieliśmy tam składać wieniec właśnie w sobotę, no ale nie mogliśmy, no bo były te... Taki mieliśmy plan, że tam nasza delegacja, ja z dwoma senatorami z naszego senatu mieliśmy składać wieniec w imieniu Polski, polskich obywateli. No, niestety nie mogliśmy tego zrobić. Rozmawialiśmy o wszystkim. Rozmawialiśmy o naszych relacjach, rozmawialiśmy o historii, ale przede wszystkim o teraźniejszości. Rozmawialiśmy również i o praworządności. Wytłumaczyłem wszystko panu przewodniczącemu i osobom towarzyszącym, jak wygląda sytuacja w Polsce, dlaczego robimy reformę wymiaru sprawiedliwości, dlaczego jest to tak ważne dla Polaków. Mówiliśmy o tym, że przez 30 lat nie zrobi to. Ja powiedziałem mu, to zresztą jeżdżąc w różne miejsca, byłem również w Bundesragu, czyli w Bundesratcie, czyli w Senacie niemieckim. Też miałem spotkanie i z panem przewodniczącym, i z senatorami niemieckimi, ale przede wszystkim, czy przy okazji, miałem bardzo ważne spotkanie z dziennikarzami. Również miałem kilka wywiadów i opowiadałem o tym, dlaczego robimy te zmiany, co już zrobiliśmy przez 30 lat, a czego nie zrobiliśmy. No, wymiar sprawiedliwości to jedyna dziedzina, która nie została ruszona, która tak tkwiła jeszcze cały czas tkwiła w starym systemie.
Więc panie marszałku, tłumaczyliśmy, aż w końcu Prawo i Sprawiedliwość właściwie musiała znowelizować ustawę o Sądzie Najwyższym i do pracy wrócili wszyscy sędziowie, którzy ukończyli 65 rok życia, a pani Gersdorf jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego.
Tego jeszcze nie wiem, czy już jest, panie redaktorze, dlatego, że nie wiem, czy ustawa została opublikowana w chwili, kiedy zostanie opublikowana. Albo została opublikowana, albo zostanie. Ale to nieważne. Najważniejsze jest, panie redaktorze, że jednak pewne zmiany wprowadziliśmy. Udało się. No, takie jest życie. Czasami trzeba się wycofać. To trzeba prowadzić dialog. Jesteśmy w tym dialogu, jesteśmy w dialogu z Komisją Europejską. TSUE takie postanowienie. Trudno. No, ja sam, panie redaktorze, jestem w którejś redakcji w kolejnej redakcji i wszędzie powtarzam, że ja gdyby przyszło do głosowania, głosowałbym za, bo uważam, że to bardzo dobry kierunek i bardzo dobre rozwiązania. Ale no, polityka polega również na podejmowaniu rozmów, dialogu i dochodzenia do porozumienia. My chcemy dojść do porozumienia. Jesteśmy pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej i chcemy być w Unii Europejskiej. Oczywiście to, co Platforma Obywatelska nie przyjazne nam ośrodki, powiedzmy również media, lansują tezę wyjścia Polski z Unii Europejskiej. To jest absolutna nieprawda, to jest absolutny fake news. Prawo i Sprawiedliwość, rząd Mateusza Morawieckiego, rząd premier Beaty Szydło, premier Jarosław Kaczyński, całe nasze środowisko, no, jest absolutnym zwolennikiem naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Jeśli jakaś osoba kiedyś wyrażała swoje osobiste odczucia, ma prawo do tego, jesteśmy partią dosyć szeroką i w naszej partii są różne środowiska, różne osoby, ale generalnie absolutnie jesteśmy za tym, że 85% polskiego społeczeństwa popiera członkostwo w Unii Europejskiej, mamy niewątpliwe korzyści, korzystamy z Unii Europejskiej. Unia Europejska powinna również korzystać z naszych i doświadczeń, i tradycji, i naszych osiągnięć.
My żeśmy wycofali się, czy Prawo i Sprawiedliwość znowelizowało ustawę o Sądzie Najwyższym, a wygląda na to, że Komisja Europejska nie zmieniła swojego stanowiska. Czy coś pan marszałek innego wie w tej sprawie?
Ja nie wiem, panie redaktorze, nie, pracuję jednak w Senacie, nie biorę udziału w rozmowach, więc nie wiem, ale mam nadzieję, że dojdzie do pełnego porozumienia, do tego, że zostanie wycofany wniosek o zbadanie praworządności i TSUE, i Komisja Europejska już nie będzie miało wątpliwości co do tego, że wszystkie zmiany w Polsce idą w dobrym kierunku i zachowaniem zasad bezstronności sądu, bo tu o to przede wszystkim chodzi. Nie będziemy wchodzili w szczegóły, bo według mnie również te zasady niezawisłości sądu są w cały czas zachowane, ale to są moje opinie, moje przemyślenia, moje refleksje. Natomiast jestem optymistycznie, panie redaktorze, nastawiony do tych negocjacji, rozmów. One trwają i mam nadzieję, że w krótkim czasie zostaną zakończone.
Tak jak zakończone decyzją jakoś będzie myślenie na temat tego, co ma się zdarzyć na rynku energii. Czy ceny energii elektrycznej wzrosną w Polsce?
Nie, panie redaktorze, tu nie. Tutaj powiedzmy sobie jasno.
Nie wzrosną.
Ceny energii nie wzrosną. Powiedział to premier.
Powiedział prezydent.
Ja nie mam mandatu do tego, żeby mówić, bo pracuję w Senacie, nie zajmuję się tym, ale mogę powiedzieć, nie, ale jestem członkiem ścisłego kierownictwa partii. Mogę powiedzieć, nie wzrośnie. No, nie wzrośnie cena energii, jeśli ktokolwiek mówi, no to mówi nieprawdę.
Przez chwilę o rekompensatach oczywiście mówił minister Krzysztof Tchórzewski, ale nie wzrosną, czyli krótko mówiąc, nie będzie rachunków wyższych. Nikt
panie
nie
redaktorze,
dostanie.
Nie wiem, jak to będzie technicznie. Z naszych kieszeni nie pójdzie więcej pieniędzy. No, pozostaną, jeśli chodzi o energię, nic się nie zmieni. Kropka. No tak rozumiem to i tą informację, jak rozumiem, przekazuję.
To jest dobra informacja, ale w takim razie dlaczego pojawiły się te drugie informacje, że wzrosną? No bo tak...
Panie redaktorze, nie wiem. Nie lubię odpowiadać na pytania dziennikarzy. Nie wiem, ale nie wiem.
A w szczycie klimatycznym pan marszałek uczestniczył?
Nie uczestniczyłem. Nie zajmuję się tą dziedziną życia, choć oczywiście śledzę. Dziś słuchałem pana ministra Kowalczyka. Wiem, że pełnym sukcesem, konsensusem, podpisaniem przez wszystkich, czy uzgodnieniem przez wszystkie delegacje, olbrzymia ilość państw uczestniczyła w szczycie, także zakończył się on dobrym rozwiązaniem. Należy się z tego powodu cieszyć po prostu. I tyle. No, to też pokazuje, że Polska potrafi organizować olbrzymie przedsięwzięcia, no bo to też logistycznie wielki, olbrzymi wysiłek. Ale ważniejsze jest to, co nas czeka w Polsce, to w jaki sposób będziemy walczyć ze smogiem, w jaki sposób będziemy walczyć z zanieczyszczonym powietrzem. Wiemy o tym, że to jest problem. Jest program rozpisany na wiele lat, bo tego nie można zrobić z dnia na dzień. Ja głównie mieszkam w Warszawie, ale również sporo czasu spędzam poza Warszawą. Nie jest to problem tylko i wyłącznie Warszawy. Jest to problem ogólnopolski. Oczywiście są miasta, które przodują w zanieczyszczeniu powietrza. Tam zostaną głównie przeznaczone środki na walkę z zanieczyszczeniem powietrza. Musimy zlikwidować kopciuchy. Musimy też przejść taki proces edukacyjny, bo jeszcze często się zdarza, że w piecach palone jest wszystko, co jest pod ręką. Więc tutaj jeszcze dużo edukacji. To musi być również i praca w szkole, ale przed nami wszystkimi jest ciężka praca i musimy nasze powietrze poprawić. Mówię to jako nie tylko polityk, ale również jako lekarz i również jako osoba chętnie biegająca po Warszawie. Czuję to i przed rano, jak mam zamiar pobiec, to zawsze sprawdzam, jaki jest stan zanieczyszczenia.
Ile kilometrów pan marszałek przebiega?
5.
Każdego dnia?
No, chciałbym każdego dnia, ale dziś nie, bo dziś przyszedłem do pana redaktora i do radiosłuchaczy, więc... Ale i nie patrzyłem i nie wiem, jakie jest dzisiaj zanieczyszczenie powietrza w Warszawie.
Pan marszałek słuchał ministra Kowalczyka, słuchacze Poranka Wnet słuchali profesora Jana Szyszko i profesor Jan Szyszko nie był tak optymistycznie nastawiony do konkluzji szczytu klimatycznego. Właściwie wygląda na to, że z punktu widzenia pana profesora na tym szczycie nic istotnego się nie wydarzyło, wprawdzie.
Ale ja nie mówię, że jest jakiś przełom, z tym, że doszło do porozumienia, doszło do konsensusu. Mówię w tym sensie. Ja bym nawet nie, panie redaktorze, nie spodziewał się przełomowych decyzji i nikt ani nie oczekiwał tego, ani nie liczył na przełom. Jaki ten przełom miałby być? No przełomem mogło być to, że palimy węglem do, prawda, taki przełom. Palimy węglem do 2021 roku i koniec na całym świecie. No nie, prawda? Także to, ten proces musi być powolny. Tutaj jest potrzebny rozsądek, potrzebne są debaty, dyskusje i dochodzenie do wspólnych rozwiązań.
Byłemu ministrowi środowiska łatwiej wypowiedzieć taką tezę niż marszałkowi Senatu, ale pan profesor Jan Szyszko uważa, że powinniśmy się wycofać z paktu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej. To nie jest łatwe, ale czy tak też myśli pan marszałek?
Panie redaktorze, ja myślę, że trzeba podobnie, ja nie mówię, że podobnie, bo oczywiście zupełnie i zupełnie inne aspekty, zupełnie inne obszary, ale musimy, jesteśmy państwem europejskim i musimy się dogadywać z naszymi sąsiadami. Mamy swoje poglądy, ale musimy też uwzględniać inne.
Ale w tym wypadku pakietu klimatycznego, klimatyczno-energetycznego, interesy sąsiadów są realizowane bardziej niż interesy Polski.
Panie redaktorze, dbamy o swoje interesy, będziemy o te interesy dbali i tak robimy. Ja jestem pod dużym wrażeniem kompetencji pana ministra Kowalczyka, jego wielkiego zaangażowania i w szczyt, i we wszystkie sprawy związane z ochroną środowiska. My powoli będziemy realizowali dobry program dla Polski, dla polskiego środowiska.
Jak Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje się do tych podwójnych wyborów w przyszłym roku?
Panie redaktorze, jesteśmy już właściwie w tym ciągu wyborów od kilku miesięcy, przecież wybory samorządowe również były tym elementem maratonu wyborczego i mamy w tej chwili okres świąteczny, noworoczny, chwila odpoczynku, refleksji, spotkań z rodziną, ale oczywiście, że się przygotowujemy, no przecież mieliśmy i konwencję, i mieliśmy spotkanie w Jachrance, w kierownictwie partii również spotykamy się, rozmawiamy, zastanawiamy się, przygotowujemy się do kampanii.
I przygotowujemy też listy wyborcze, bo kto wystartuje do Parlamentu Europejskiego, to zawsze jest taki moment dla niektórych polityków bardzo nerwowy. Pan marszałek do Parlamentu Europejskiego się wybiera, czy nie?
Ja się nie denerwuję, bo się nie wybieram. Ale to... Nie, panie redaktorze, odpowiem pełnym zdaniem. Mnie interesuje przede wszystkim polityka wewnętrzna. Tu skupiam swoją uwagę i kieruję swoją główną aktywność. Oczywiście będę brał udział w kampanii jednej, drugiej, a później trzeciej, bo przecież będą wybory prezydenckie, też będę bardzo wspierał naszego kandydata na prezydenta. Także będę się angażował we wszystkie wybory. Niedługo będziemy myśleć, zastanawiać się nad kształtem list. Oczywiście, że pewne rozmowy, to jest zupełnie naturalne, oczywiste, że się toczą, ale nie o wszystkich tych rozmowach powinno się mówić. Niedługo pokażemy listę i wtedy będziemy...
Czy w ciągu najbliższych 48 godzin coś ważnego w polityce się wydarzy?
48 godzin.
Środa, czwartek do piątku.
Panie redaktorze, dziś rozpoczynamy, szanowni państwo, dziś rozpoczynamy posiedzenie Senatu. Kontaktowałem się przed wejściem do pana redaktora redakcji, do pana redaktora. Kontaktowałem się z panem senatorem Biereckim. Pracujemy bardzo intensywnie nad ustawą o finansach publicznych, taką, która i chcemy wprowadzić na naszym posiedzeniu poprawkę, która uniemożliwi takie postępowanie samorządu, jakie zostało zastosowane przez pana Rafała Trzaskowskiego w Warszawie. Nagłe zmniejszenie bonifikaty, czyli uderzenie w kieszeń olbrzymiej ilości warszawiaków. I chcemy wprowadzić taką poprawkę. Właśnie nad nią w tej chwili prowadzimy pracę. Mam nadzieję, że to się uda na tym posiedzeniu Senatu. Ta poprawka pójdzie do Sejmu. Tak, żeby nigdy już samorząd nie mógł podjąć takiej decyzji.
A czy legislacja w sprawie nazw ulic jest jakaś prowadzona w parlamencie?
Ja nic na ten temat nie wiem. Bardzo bym chciał, panie redaktorze, bo to, co się stało w Warszawie w tych dwóch obszarach, czyli zmiana nazw ulic i zmiana bonifikaty przejścia z dzierżawy użytkowania wieczystego we własność, było skandaliczne. Jest skandaliczne. Ja tutaj spędzam większość swojego czasu i wiem, że będę jeździł ulicami oprawców czy osób niegodnych. Bardzo się źle z tym czuję. Bardzo dziwne zachowanie samorządu, ale warszawiacy tak wybrali. Mieli możliwość innego wyboru, dokonania innego wyboru. Na pewno do tych sytuacji by nie doszło. Ale też widzimy, przecież była mowa o trzeciej, czwartej, nic metra, nic nie słychać, więc pan Rafał Trzaskowski nie dotrzymuje słowa, nie dotrzymuje obietnic. I dlaczego... Często pytają mnie i ludzie, z którymi się spotykam, i dziennikarze, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość ma duże poparcie, bo jest wiarygodne. Jak mówimy A, to robimy A. Jak mówimy B, to mówimy B. No jeżeli musimy się z czegoś wycofać, no to trudno, wycofujemy się. Ale tutaj jest kwestia niewiarygodności. Polityka powinna opierać się na wiarygodności.
Czy ta nowelizacja dotyczy ustawy o KNF-ie?
Nie.
A ustawa o KNF-ie w Senacie jest, czy mi się wydaje?
Nie, panie redaktorze, nie, już była, poszła. W tej chwili jest ustawa o finansach publicznych i tam próbujemy wprowadzić poprawkę. Nie wiem, czy to nam się uda, ale bardzo intensywne prace trwają już od kilku dni na ten temat. Taka, żeby uniemożliwić właśnie takie działanie samorządom, żeby nie uderzyli w kieszenie mieszkańców. Żeby nie mogli uderzyć w kieszenie mieszkańców.
Panie marszałku, serdecznie dziękuję za
bardzo wizytę. Dziękuję, panie redaktorze,
Poranku Wnet w Radiu Dwóch Stolic, w Krakowie i w Warszawie, na UKF-ie 95,2, Kraków 87,8, Warszawa. Na taką częstotliwość w samochodzie, panie marszałku, można ustawić radio, żeby słyszeć ciąg dalszy Poranka Wnet. Za chwilę gościem Poranka Wnet będzie
Mam nastawione, panie redaktorze, ja do pana miałem nastawione, nie będę zmieniał.
Bardzo się cieszę. Wszystkiego dobrego, wesołych i spokojnych
świąt. Wesołych, spokojnych, dobrych świąt i dobrego nowego roku Państwu życzę i panu redaktorowi i całemu zespołowi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Stanisław Karczewski, marszałek Senatu, lider Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka w Net. No.